Wczesne rozmowy.
4 minuty po godzinie pierwszej. Tak, tak, proszę Państwa, jest życie na Berwińskiego i na Łazarzu w nocy w Radiu Poznań. Ryszard Wojtowicz program realizuje. Łukasz Kazmierczak w tej godzinie z Państwem i z naszymi gośćmi. Justyna Kin i ojciec Grzegorz Dobroczyński z Fundacji.
Jeszcze jesteśmy, żyjemy.
Żyjemy, mamy się doskonale nawet w rozmowie takiej tak zwanej między wejściami. Powiedzieliśmy, jak nam szybko dziś ta audycja płynie i mija, bo temat jest rzeczywiście gorący, rodzaj uwikłań. Chciałbym skorzystać z obecności Justyny Kin, która zajmowała się psychomanipulacją dotyczącą uwikłań w grupy głównie religijne, ale też takie, no bo sekty to nie muszą być też tylko grupy religijne, to może być jakiś inny modus operandi, który sprawia, że ludzie się w jakimś celu jednoczą, na przykład, nie wiem, ekologiczne, albo innego rodzaju, kibicowskie powiedzmy.
Kibole, właśnie to skojarzenie mi przyszło.
To właśnie bardzo podobnie nam nasze teorie tutaj zaczęły funkcjonować, ale to uzależnienie religijne, ono jest takim znakomitym przykładem tego, jak takie uwikłanie może się rozwijać i warto chyba trochę więcej miejsca temu poświęcić.
Tak, dokładnie. My jesteśmy ludźmi, którzy każdy ma swoją historię, tak jak mówiliśmy, nie? Swoją rodzinę, wychodzi z jakimiś określonymi nawykami, tak? I się na przykład we wspólnocie kościelnej, czy to pewnie też grupa kibiców, tak, którzy regularnie chodzą na mecze, spotykają się ludzie, którzy oprócz tych zainteresowań związanych z meczem, czy zainteresowań religijnych, mają swoje po prostu przyzwyczajenia, nawyki.
Braki, deficyty,
tak,
bo to deficyty, też na tym może
tak, i potrzeby. I myślę sobie, że tam, gdzie ludzie, tam mogą być konflikty i tam mogą być kryzysy. Ale ważne jest to, co my z tym zrobimy, nie? Jeżeli lider danej grupie czy we wspólnocie na przykład nie dopuszcza, że ktoś może mieć inne zdanie, to już jest na przykład taka red flaga, nie? Albo na przykład lider się powołuje, mi to powiedział Bóg, miałem objawienie, nie?
No to już nie ma dyskusji.
Tak, tak. Ale natomiast czasami bywa tak, że naprawdę się wytwarzają takie mechanizmy, że ludzie ślepo słuchają lidera, nie? Nawet to są osoby bardzo charyzmatyczne, takie, na które
wcale na mojej kabie deficytem, tak?
Słuchałam, tak, że przychodzi kilka tysięcy ludzi, nie? I one potrafią też te mechanizmy być nawet w takich spotkaniach, nie? Że jakby
zbiorowa.
Tak, albo na przykład organizacja danego spotkania jest ważniejsza niż jakby też dobro człowieka, nie? Że ty się masz poświęcić, nie?
To jest to, że sfera emocji, emocjonalności tutaj gra chyba rozstrzygającą rolę, dlatego że religia, religijność dotyka tak bardzo intymnych, wewnętrznych przestrzeni człowieka, a więc też i emocjonalności, że jeżeli już wchodzi się w taką grupę, która też właśnie wiąże w tym i oferuje tak na poziomie emocjonalnym, już tak rozumiejąc czysto na poziomie ludzkim czy psychologicznym, taką dawkę no, pożywki w cudzysłowie mówiąc, to siłą rzeczy działa. Działa właśnie wiążącą. Wiążącą. Prawda? Bo w sporcie kibicowanie to są też emocje i to na tym polega właśnie, że emocje, jak się do tego dołoży jeszcze nakładki jakiejś tam ideologii, tak jak to niestety się dzieje, nie tylko w Polsce, nie? Te wszystkie tam manifestacje stadionowe i tak dalej, i tak dalej. Przecież były wojny futbolowe.
Tak, Honduras, Salwador, 82 rok.
To znowu ta dynamika emocji, emocjonalności jest tak, to podglebie jest takie, że to jest coś innego niż klub golfowy.
Tak, ja jeszcze mogę się tak odnieść do emocjonalności. Tak, to czasami jest też tak we wspólnotach, że te emocje, na przykład w czasie jakichś spotkań charyzmatycznych są też bardzo silne. Tak? Na przykład jest taki też dar spoczynek w Duchu Świętym i też czasami bywa tak, że osoby po prostu nie mają tego daru, a czują się jakby tak emocjonalnie po prostu związane, że po prostu padają, tak? I dobrze, jeżeli lider na przykład powie jakby tak, że to na przykład, że ktoś nie ma tego daru, to też nie, na ten moment to nie znaczy, że on jest jakby, coś jest z nim nie tak. No, bo bywa takie piętnowanie takich osób we wspólnotach. Albo czasami na przykład ktoś powie jakieś swoje zdanie, przemyślenie, jakąś krytyczną uwagę i się powie takiej osobie, przez ciebie zły duch przemawia, tak? No to też jest tak, takiej osoby, tak?
Czy albo, na przykład, nie wiem, przodek gdzieś przez jakąś niedomkniętą sferę.
Tak, czy wspólnota tak jakby zawłaszcza te wszystkie sfery tej osoby, że ona jakby obraca się tylko w kręgu osób z danej wspólnoty. To też nie ma potem jakby nawet innej perspektywy spojrzenia na daną sytuację.
No to jest odebranie tożsamości.
Tak. Ja tak trochę mówię,
mogę powiedzieć.
Tak, bo za chwilę będę musiała wychodzić, gdyż mam inne zobowiązania. I myślę właśnie, żeby zwracać uwagę na te mechanizmy, pokazywać społeczeństwu,
jakie mogą się zaczynać wikłać, nie? Że wokół nas nie ma osób, które do tej pory były bliskich, przyjaciół. Ci, którzy byli przyjaciółmi, przestają nimi
być. Tak, albo ja na przykład czuję się winna, bo na przykład opiekuję się chorym dzieckiem, tak? I nie mogę iść na jakąś praktykę religijną danej wspólnoty.
A jeżeli ona mi daje właśnie ten haj, o którym mówił ojciec Grzegorz, to wtedy, bo to jest tak silne, że ten haj...
Tak, to są właśnie takie mechanizmy związane też z wywoływaniem poczuciem winy u kogoś, tak? Mhm. Nieuzasadnionym. I właśnie takim pozbawianiem decyzyjności. Znam osoby niestety, które po jakichś takich toksycznych wspólnotach trafiły nawet do szpitala psychiatrycznego, zachorowały na jakieś lęki.
No, zdarza się. I tu jest kwestia obiektywizacji przeżyć i doświadczeń także w sferze emocji, obiektywizacji. Teraz na poziomie psychologicznym, terapeutycznym jest terapeuta. Albo jeżeli na przykład jest inny przypadek, dobry przyjaciel, który patrzy z zewnątrz. W wymiarze takim teologiczno-kościelnym, eklezjalnym czy eklezjologicznym, jak to mówimy, to przynajmniej w kościele katolickim mamy ustrój hierarchiczny, prawda, nie? I to jest klasyka rozeznawania duchowego. Tutaj akurat reguły Ignacego Loyoli wchodzą w grę bardzo mocno, że patrzeć, co ta oficjalność mówi na ten temat. No i tutaj stety albo niestety mamy albo nie mamy reakcji, bo teraz hierarcha patrzy, waży, gdzie zabrać głos, gdzie zabronić, gdzie poprawić, ale z drugiej strony jest ten lęk czy uwikłanie o całość, żeby nie zrobić rozłamu, tak? I tym się tłumaczy bardzo często
pasywność. Nawet te legalne działające grupy, które mają
pasywność reagowania,
Bo było wiele.
I jest powstrzymywanie się, żeby nie zrobić rozłamu, a czas działa często na niekorzyść, nie? I potem szkoda, która wyniknie, jest większa, niż gdyby zareagować od razu nawet zdecydowanie, nie?
Dobrze.
Ale w każdym razie mechanizm podstawowy, nie? Że ta obiektywizacja tutaj przez perspektywę Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ale mamy przecież takie szerokie zjawisko teraz po niektórych dokumentach papieskich, że w internecie jest tylu papieży, że mówią, ale to wprost jest mówione, to jest też podwiązane politycznie w Polsce. Nie chcę wymieniać partii w tym momencie, ale że już Benedykt nie był papieżem, a Franciszek to już w ogóle nie ma o czym gadać. I ten obecny, to też jaki to papież? To jest facet, który się na biało ubiera. Słyszałem to, jak słowo daje na ulicy przy alternatywnej procesji Bożego Ciała pod moim kościołem.
Alternatywnej, tak?
To też
ciekawe.
To też ciekawe.
Ale ja chciałbym jeszcze jednej rzeczy powiedzieć.
Nie chcę robić reklamy temu środowisku.
O grupach religijnych i tak dalej, ale ja znam takie historie bycia we wszelkich możliwych znamionach sekty w ramach rodziny. Że rodzina odcina osoby z tej rodziny, czy osoby nawet, które wchodzą do tej rodziny, tak naprawdę od jej dotychczasowego życia. Czyli na przykład dzieci są od początku przez manipulatorów jakoś kołczowane przez całe życie. One się wiążą z kimś ze mną, że ten ktoś zostaje wciągnięty do tej rodziny poprzez małżeństwo i się zaczyna odcinać od swojej rodziny. I to potem kolejne pokolenie, kolejne dzieci i to takie historie do mnie dotarły. Miałem z nimi do czynienia. No i to jest tak naprawdę nie sekta. Ona może mieć oczywiście też podłoże religijne, a może mieć podłoże ekonomiczne, może to być często jakiś tam rodzaj trzymaka, który sprawia, że wszyscy są razem. Ale co w takiej sytuacji? No bo przecież tu są więzy krwi, to jest bliska osoba. Jak sobie z tym radzić? Odejść od najbliższych?
Ja jeszcze tak chciałam powiedzieć o mechanizmach. Tak mówimy, że rodzina też może mieć takie mechanizmy, jak w sekcie.
Właśnie.
Mechanizmy psychologii tłumu i odwołać takiego eksperymentu Asha, nie? Który w psychologii było tak, że była grupa ludzi, którzy byli, mieli po prostu przekaz, że mają pokazywać niewłaściwe linie.
Tak, znam
tak, ten eksperyment. Tak. I wchodziła osoba, która była właśnie poddana temu eksperymentowi i miała wskazać, która linia jest najkrótsza. I to było takie bardzo wyraziste. I ona na początku pokazywała dobrą linię, że ta jest właśnie najkrótsza, ale pod wpływem właśnie osób, które były dookoła, to podważały tą opinię tej osoby. Mówiły, nie, to ta. I ona w końcu naprawdę zaczynała wątpić, nie? W słuszność tego. I to właśnie pokazuje też, jak bardzo osoby, które są wokół nas, potrafią też zniekształcać naszą rzeczywistość. I czasem też są to te najbliższe osoby, też potrafią tak, czy to są to rodzice, czy jakieś inne osoby, które też mogą to rzeczywistość zniekształcać.
Pan zadał pytanie na razie retoryczne, jak odejść. No, to odpowiedź chyba jest tylko jedna, po prostu odejść, odciąć.
Wistawią, łatwo powiedzieć.
Odciąć, niech to zaboli obie strony, ale musi zaboleć. I mam takie wyjaśnienie bardzo proste, czysto etymologiczne. Słowo decyzja, z łacińskiego, to znaczy właśnie odcięcie, decesio, decidere, to odcinać. To pięknie jest takie przysłowie niemieckie, kto zna niemieckie, to złapie. I mówi się, że Entscheidung bedeutet eine Scheidung. Dosłownie, decyzja oznacza rozwód. A jeszcze inaczej, obrazowo po angielsku, nie można mieć budyniu i go zjeść jednocześnie. Wóz albo przewóz. Są sytuacje, że po prostu nie można balansować pomiędzy.
Ale to dopiero, kiedy sobie uświadomimy.
Ja też jeszcze chcę powiedzieć też, że niektórzy myślą, a ja jestem wierząca, tak, to mam znosić te cierpienia, nie? Czy nie. Nie masz znosić tych cierpień. Wcale nie znaczy to, że jestem wierząca, że mam to znosić, się poświęcać i zawsze wybaczać.
Nie ma tak. No, są w kościele męczennicy, ale męczennik to nie jest cierpiętnik.
Ale też są osoby niewierzące, które się poświęcają w imię na przykład dziecka. Bo bardzo często przecież to jest historia, nie zrobię tego, bo przecież jest dziecko, jest rodzinna, bo jego matka jest chora, bo jej
A co ludzie powiedzą, nie?
Na przykład.
No niestety czasami tak bywa, że
takie świeckie męczeństwo.
Tak. Świeckie męczeństwo, dokładnie, nie? Że to sąsiedzi powiedzą, nie? Właśnie czasami się nie trzeba przejmować opiniami innych, bo te opinie innych też mogą nas właśnie wikłać i nawet zniewalać. I ja tak kończąc, chciałam wszystkim życzyć, jeżeli ktoś nas słucha, właśnie wolności zewnętrznej, takiej wolności wewnętrznej, nawet jeżeli jesteśmy w jakichś sytuacjach, które nas mogą zniewalać. I życzę wszystkim, żebyśmy potrafili o siebie zawalczyć i dbali o siebie, bo życie jest piękne i myślę, że są, jeżeli ktoś doświadcza jakichś sytuacji trudnych, to żeby się nie bał też zgłosić po pomoc, bo naprawdę można wiele, wiele trudności przezwyciężyć. Także wszystkim życzę też spokojnej, dobrej nocy.
Justyna Kin nas opuszcza.
Tak, dziękuję
psycholog. Bardzo dziękuję za te wszystkie mądre i ważne zdania. Będziemy z ojcem Grzegorzem, my się nie rozstajemy jeszcze z państwem. Temat będziemy ciągnęli.
Jeszcze nie całkiem.
Pojawiło się hasło wolność, o którym na pewno nie zawahamy się powiedzieć jako pewnym ideale, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Beat.
rozmowy.
Jest z nami ojciec Grzegorz Dobroczyński i rozmawiamy dalej o uwikłaniach. Tym razem sprowokuję ojca, dlatego że chciałbym zapytać, czy każda wolność, czyli stan, kiedy nie jesteśmy teoretycznie uwikłani, jest dobra i czy sprawia, że rzeczywiście jesteśmy wolni.
To się rodzi pytanie takie podobne do Piłatowego. Cóż to jest prawda, cóż to jest wolność? Gdybyśmy mieli pieśń, piosenkę, utwór chłopców z placu Broni, to tam jest piękny wykład o wolności. Wolność nigdy nie dzieje się w próżni. W próżni to tylko są prawa fizyki, które tylko w próżni, prawda, wszystkie te reguły działają, a w realu zawsze mamy grawitację albo tarcie i tak dalej w fizyce. I tak samo w sferze ludzkiej, w sferze realizacji wolności. Wolność dzieje się w konkrecie, tutaj na tej ziemi, w takich, a nie innych okolicznościach mojego życia, w mojej historii życia. I tak obrazowo powiedzmy, że Eskimos nie jest wolny, żeby na Saharze jeździć na wielbłądzie, prawda? Tak samo jak i Beduin nie jeździ na nartach. Czy są te uwarunkowania takie, gdzie ja się rodzę, w jakim środowisku i klimatycznym, i kulturowym.
Rodzina. Nawet nie tylko.
Również w rodzinnym, oczywiście tak. I w tej materii wykuwa się wolność człowieka. No i tutaj, jak mówi też przysłowie, że mistrz okazuje się w ograniczeniach, prawda? Jak mówi się chyba o Michele Aniele, że jak on tworzy tę rzeźbę, on mówi, no biorę taką właśnie tutaj blok kamienia, odrzucam to, co jest niepotrzebne i wtedy jest rzeźba. Ale jest ten blok kamienia, czyli jest konkretna materia, z którą się trzeba zmierzyć, również w trudzie, może i w pocie, a czasami nawet w bólu. Że to ta wolność jest z jednej strony jako potencjał dana, o, mi się klasyk od razu kojarzy, homilii Jana Pawła II w Polsce, ale jest też mu zadana. I cytował Norwida, że wolność nie jest swawolą, lecz trudem wielkości. I myślę, że w tych krótkich zdaniach, w krótkich słowach jest bardzo ważne wskazanie i bardzo nośne, że wolność to nie jest dowolność, tylko moc, siła, energia, której człowiek realizuje siebie, swoje cele, zadania i ma punkt odniesienia, o którym za chwilę.
Ojciec mówił o tym, że kiedy rozmawialiśmy o tej audycji, o tej temacie, który wam towarzyszy, więź między wolnością a uwikłaniem, że nadmiar wolności to też uwikłanie, no to wejdźmy rzeczywiście do tego takiego dosyć szerokiego kuferka, w którym możemy powiedzieć, że to jest, jeśli nic mnie nie ogranicza, no to jakie ja mogę mieć uwikłania tak naprawdę? No, pewnie można popaść w nałogi, to jest oczywiste, no, ale myślę bardziej o takich uwikłaniach natury, tego, że ktoś nas tłamsi, bo to głównie o tym dzisiaj mówimy. Nie mówimy, to oczywiście różne są rodzaje uwikłań. Na początku zaznaczaliśmy także te nałogowe, ale myślę głównie relacyjnie. Jaka tutaj może zachodzić sytuacja uwikłania?
No właśnie, rodzi się ta przestrzeń do wolności, prawda? Wydanie siebie na żer różnych przypadkowych czynników, czy wpływu osób, czy w społeczności, czy wspólnoty. I wydaje się, wrócę do tego wątku, który mam głęboko w głowie w tej chwili, że takim ogranicznikiem albo wyznacznikiem jest cel albo wartość, która mi przyświeca, nadrzędna. I ta wartość, którą uznaję w życiu za nadrzędną, tworzy też cele do osiągnięcia, także i sens. I wtedy hierarchizuje wszystko inne. No, językiem całkiem duchowym i językiem duchowości, która jest mi bliska, czyli świętego Ignacego Loyoli, jeżeli poruszamy się w tym momencie, przez moment przynajmniej na poziomie religijnym, no to on na początku tej drogi, którą proponuje w tak wielkich rekolekcjach, tworzy taki sylogizm, taki podstawowy aksjomat, że człowiek jest stworzony po coś, tak?
I a jeżeli człowiek powie, jestem stworzony po to, żeby używać życia.
No więc właśnie, ale tu właśnie wchodzimy w sferę tego, jakie mamy wartości, prawda? Bo jeżeli celem, czy tą wartością jest że używanie takie epikurejska albo zupełnie libertyńska zasada życia, no to tak się dalej potem układa, nie? Ignacy mówi o Bogu, który jest tym celem i że ku niemu wszystko ma zmierzać, a inne rzeczy, znaczy rzeczy w sensie szerokim, nie chodzi o rzeczy materialne, tylko wszystko inne ma temu być podporządkowane, czy temu służyć, prawda? I teraz później mówi, że trzeba więc przyjmować albo oddawać, odrzucać to, co pomaga do tego celu, a co przeszkadza. I dalej jest ciekawa sprawa, dlatego że pojawia się ten wątek, który już jakoś mi się wcześniej zasygnalizował, kiedy mówiłem o decyzji, decydowaniu, że potrzeba tego cięcia. Decyzja nie może być bezbolesna. Jest tutaj wybór, odcięcie czegoś. Ale on mówi, że trzeba rozeznać, tak? I że pokazując też rolę tak zwanego kierownika duchowego, tu wchodzimy w sferę tych sekt religijnych, prawda, i tych guru, i mówi ten, który przechodzi tę drogę tej przemiany, tych rekolekcji, ale także ten, który mu pomaga, bo potrzebny jest obiektywizator, dlatego jest ten tak zwany kierownik duchowy, bo to nie jest kierownikiem, on jest doradcą, towarzyszem.
Samemu nie poradzi sobie człowiek.
Mówi tak, no obiektywizacja, lustro jest potrzebne.
Nie, on nie dostrzeże inaczej.
Inaczej nie dostrzegę. No, każdy uwikłania. Ma te ślepe, ciemne plamki w sobie, że musisz zachować równowagę. I mówi tak, i to jest niesamowite, mówi, nie pragnąć bardziej zdrowia niż choroby, życia lub śmierci. No to już jest jazda na wysokim poziomie. Jak ja się tak zaczynam modlić i dochodzę do tego momentu, to się mówię, Boże, czy ja naprawdę jestem w tym punkcie, żebym ja naprawdę tak miał taką nierozróżnialność, wolność taką, tak? Bo można powiedzieć obojętność, wolność, że nie robi mi różnicy, czy ja żyję, czy umrę za chwilę.
No, to jest jakiś bardzo idealistyczny, doskonały stan, który, nie wiem, może też być bliski. No,
stan ideal, ale
tak samo
dotyczy
medytacją. Tylko czy to
teraz
to
tego,
zwykłego...
który towarzyszy, pomaga. Tak. Ty nie możesz mieć wpływu, tak jak terapeuta. Ty nie możesz nic dyktować. Twoją rolą jest pozwolić się przejrzeć tej osobie i ewentualnie mówić tak, no, a zobacz ewentualnie, co by było gdybyś rozważył taką ewentualność z tego, co mi opowiadasz, że może to, czego nie dostrzegasz, może tamto, ale nie, że masz to zrobić. W tym kierunku musisz wybrać.
Bo taką w tym momencie
drogę,
terapeuta
wybór.
Staje się manipulatorem.
To już jest manipulacja, tak.
Czy te doświadczenia, z którymi ojciec miał do czynienia, jak głębokie mogą być takie uzależnienia? Myślę o tych uzależnieniach duchowych, które nie dotyczą na przykład relacji rodzinnych, tych podstawowych, które mamy przez socjalizację, wychowanie wydrukowane, tylko coś, co nabywamy właśnie przez krótką fascynację, przez zauroczenie religijne, przez love bombing, o którym mówiliśmy, czy na przykład przez zachwyt tym, że się ktoś mną interesuje, bo to też jest bardzo częsty deficyt, który takie grupy na początku zaspokajają. Do jakiego momentu, tak jak ojciec, myślę teraz o konkretnych historiach uwikłanych ludzi, z którymi ojciec miał do czynienia, jak bardzo głęboko to potrafi wejść w człowieka?
No, głęboko aż do często takiego samozatracenia wręcz, nie? Albo jakby przestania bycie sobą, zatracenia tożsamości, tak? I no mówię, jest potrzebna taka może ingerencja z zewnątrz, albo to lustro jest niezbędne, prawda? A w sumie gra się toczy o tę ludzką właśnie wolność, tak? Czy to ja jestem tutaj, ja tego chcę i tego pragnę, czy ja muszę, bo taka jest powinność, którą ja sobie wdrukowałem.
Pierwsze podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie cały czas zadać. Chcę czy muszę?
Chcę czy muszę?
I to jest proste w gruncie
rzeczy. Jak ci ktoś mówi musisz, o, żółte światło
musisz,
albo czerwone.
Albo masz.
Albo masz.
Na przykład.
Co mamy w Ewangeliach? No, to jest no, klasyk, podstawa. Jezus mówi, jeśli chcesz. Jeśli chcesz.
Ojciec,
i to w,
ojciec
ileś tam
Ewangelią,
powtórzy.
A ja mogę wszelkimi deklaracjami praw człowieka, prawo do swobodnego, suwerennego wyboru, decyzji, głosu niezależnego, to się przecież pokrywa także z fundamentami cywilizacji.
Oczywiście, że tak. To jest, na tym stoi cywilizacja.
Rzymskie jakiejkolwiek, tak naprawdę. Zresztą jest w ogóle takie rzymskie powiedzenie, chcącemu nie dzieje się krzywda, ale chcącemu.
Tak,
nie temu,
to słowo chcieć jest tutaj kluczowe.
Tak naprawdę to prawda. Ja przekornie, może to nie będzie najlepszy pomysł, ale ponieważ ojciec podsunął mi taki tekst księdza Tischnera, ja spróbuję zapytać o to, bo my cały czas mówimy o tych, którzy są manipulowani. Może przez chwilę, za chwileczkę przeskoczymy do osób, które manipulują, być może nieświadomie, być może też ze względu na to, że są w jakiś sposób w swoje psychologiczne jakieś meandry wtłoczeni i sprawiają, że manipulują, nie wiedząc, że tak naprawdę manipulują. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time. I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word. La 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 la
Nocne rozmowy.
Jak wytwarzana jest atmosfera uwikłania? Często subtelnie, trochę jakby mimochodem można powiedzieć. Ale jak to się dzieje, że ktoś staje się manipulatorem? To jest pytanie, które mimo wszystko warto poruszyć, żebyśmy mieli też takie spojrzenie z drugiej strony barykady, które może nam trochę rozjaśnić też i to, co się dzieje z ofiarami manipulacji, ale też co się dzieje z manipulatorami, którzy koniec końców także są ofiarami tej sytuacji.
Mnie się kojarzy takie określenie właśnie człowiek z kryjówki. To kiedyś pamiętam, ksiądz Tischner używał tego określenia i taki bardzo swego czasu popularny esej Ludzie z kryjówki, komentujący książkę Psychopatię profesora Kępińskiego. Ale zostawmy te przypisy. Chodzi o istotę sprawy. Ja myślę, że można rozróżnić trzy przypadki. Czyli jeden to jest taki manipulator, który to robi właśnie z wyboru. Absolutnie z wyboru, absolutnie z premedytacją, bo właśnie wracam do tematu, wątku wartości. Bo jego wartością jest władza, panowanie i realizowanie jakichś celów.
To może się wtedy czuje bezpiecznie,
cele
tylko jak
imperialne,
panuje.
A przy okazji też imperialne albo ekonomiczne, albo nie wiadomo jeszcze jakie. Nie? I on to robi absolutnie z przekonania, że żeby to zrobić, to po trupach do władzy, czy w ogóle po trupach do jego celu. Nie? To taki egoizm, który przybiera formę dalej jeszcze rozwinięcia w takim czy w innym wymiarze świata i życia. Druga, nie wiem, czy która jest gorsza, która jest lepsza, ale taki człowiek może na początku w sensie pozytywnym nawrócony, człowiek, który poczuł misję. I takie przypadki może bardziej w takiej praktyce mojej duchownej, duszpasterskiej spotykałem. I spotykam się. I to widać też. Człowiek, on jest przekonany, bo on, i czasami to jest autentyczne jakieś nawrócenie. To nie jest wymysł, tylko na początku tak jest. No to na tym polega...
Im gorsza, im większa iluminacja, tym kimś
cała,
może być.
Cała mechanizma kuszenia, znowu wracając do kuszeń, pokus. Że początek jest świetny, dobry, ale patrzmy na koniec, co z tego dalej wynika, nie? I tak, dokonał się jakiś przełom. Czasami to są sytuacje takie naprawdę dramatyczne czy traumatyczne, z których ten ktoś wychodzi, nie? I teraz on ma poczucie, czy ona, on czy ona, wszystko jedno, no, i kobiety są takie i mężczyźni też, że żeby inni zrozumieli, ci mniej świadomi, jakie to jest szczęście, że iść tą drogą, no to będzie się domagać realizacji posłuszeństwa, będzie wymagać. Taka klasa mistrzowska, prawda? Tylko, że jest prawdziwy mistrz w jakiejkolwiek dyscyplinie, to on też widzi granice, limity danej osoby i też, no... jest taka pozytywna selekcja. To nie będzie dla ciebie. Zostaw to.
Jeżeli to jest robione na zdrowiu
odpowiedzialnie, tak, nie? Ale są takie właśnie nawiedzone osoby, które będą szły w ciemno. I tutaj jest bardzo mocne źródło właśnie i autouwikłania, i wikłania innych. A trzeci...
Czyli dwuwektorowość.
No wraca ten mechanizm pan niewolnik, nie?
Że... No tak, tylko że można samego siebie sprowadzić do roli.
No a trzeci mechanizm, no to jest, wiąże się trochę tak z tym znowu przykładem, obrazami, których Tischner w tym eseju używa, a to źródło jest też jakby myślenie, czy dialogi platońskie, ta przypowieść o jaskini, to jest opinia publiczna, cokolwiek by nie sądzić o niej, jak ona jest tworzona, czy jak ją się prezentuje, co to jest za opinia, kto ją wydobywa, ale no jest taki mechanizm po prostu stadny. I to zostawmy na tym poziomie takiego, mechanizm stadny, nie? Jest jakieś tam zbiorowisko ludzi, które razem żyje, No i teraz ta większość robi dyktat, nie? I ty się nie wychylisz, bo tak nie trzeba. No, małe takie środowiska, powiedzmy, takich tradycyjnych, no, z szacunkiem dla wiosek, ale taka klasyczna, dawna wieś, czy małe miasteczko, zawsze tak było i nie może być. No, jest piękne te filmy Bromskiego u Pana Boga w ogródku, Pana Boga za piecem, gdzie jest w taki pozytywny sposób to opisane, ale genialnie z humorem to
tak,
opowiedziane.
Ale ma to też ciemną stronę, która akurat tu nie jest wybita.
Tak,
a jeśli jest, to w taki uroczy sposób.
Realizm powiedziany, nie?
Mhm. No to też jest uwikłanie, tak naprawdę. No
tak, nie, ale...
W rolę społeczną. My
wszyscy wiedzą, że tak ma być i koniec. I zawsze tak było i tak ma być. Mhm. No i to jest ten trzeci typ wikłania się.
Ale ojciec mówi o na przykład, bo tutaj...
Zbiorowy manipulant.
Wybija jednak ta potrzeba kontroli władzy, ale ona może nie być podyktowana na przykład tym, że jestem super mocnym panem wszechświata, czy kimś, kto ma omnipotencję, ale lękiem. To może być tak, że ktoś... mówi się o człowieku z kryjówki. Czyli ktoś uciekł przed jakimiś swoimi sytuacjami, traumami, lękami albo po prostu rolami, w których się jego życie ułożyło sekwencję do momentu, kiedy się chowa w takiej kryjówce. I być może to, że on zaczyna manipulować ludźmi, bierze się z tego, czy wikła ludzi, żeby jego nie wikłano. Żeby on się nie musiał w takiej sytuacji znaleźć i dopóki on ma kontrolę nad czyimiś emocjami, dopóki nie musi rozumieć drugiego człowieka, tylko ten człowiek, tamten ma go rozumieć, to wszystko jest w porządku, a inaczej się to sypie. Lęk no, myślę, jako to mechanizm. Jest,
tak, właśnie to słowo miałem w tej chwili na ustach i pan redaktor wyjął to dosłownie z ust. Tak, lęk. Kwestia lęku. Lęku nieoswojonego. Nie? Lęku nie, tak naprawdę nienazwanego. Nie?
Nieprzerobionego.
Nieprzerobionego.
Intuicyjnego nie? Na przykład.
I to jest, tak, dokładnie. Nie? To na pewno. Natomiast gdzieś cały czas właśnie wychyla się ten temat i wątek i potrzeba przeżycia wartości, nie? I tak króciutko tylko ten esej Tischnerowski o ludziach z kryjówek jest z tomiku bardzo znamiennego. Ja sobie ten tytuł też zapamiętałem bardzo odkąd no, byłem studentem, mam ten zaszczyt, mogę się pochwalić i to jest naprawdę skarb, który mi się w życiu przytrafił studentem księdza Tischnera. I on często to powtarzał nam. Myślenie według wartości. To tak trochę kantowskie też jest, nie? Że wartość na pierwszym miejscu, nie?
Ale też wolność, bo mi się bardzo kojarzy z pojęciem wolności.
Bo jedno z drugim idzie w parze. Oczywiście, że tak, że bez odniesienia do wartości, to co już zacząłem paręnaście minut temu mówić, nie ma wolności, tylko jest dowolność, nie? Że wartości porządkują też tę sferę. Dlaczego ja tak chcę postąpić? Dlaczego? Dlatego, bo to jest warte.
Wartością jest także prawda. A ja się odwołuję właśnie do tego eseju Tischnera, który, no, to naprawdę, proszę państwa, może brzmieć jak truizm, to hasło, że prawda was wyzwoli, ale to jest też w tym podane, jako nawet dla tych ludzi, którzy mają w sobie tego manipulatora, że jeśli w jakiejkolwiek formule będą w stanie w prawdzie spojrzeć na siebie, może ktoś im też to lustro przystawić, bo nawet manipulator gdzieś widzi swoje odbicie pod odpowiednim przystawieniem, czyli znów potrzeba drugiego człowieka, może jakiejś sytuacji, chociaż to jest na pewno trudne w przypadku manipulatora, który jeszcze ma jakieś podszycie jakimiś elementami psychopatycznymi, bo to wtedy bardzo jest zaburzony ten obraz, ale tylko prawda jako remedium na takie działania, na taką rolę, w którą człowiek dał się...
No, prawda jako takaś nadrzędna wartość, prawda? Tak. Bo to ten słynny dylemat taki w etyce i w teorii etyce. ale to nie tylko w nowoczesnej tej po Szelerze czy po Wojtyle. Wojtyła na tym czerpał. Jego praca naukowa polegała na tym ciągłym dylemacie. Dlaczego człowiek ma zachować normy? Czy dlatego, że jest nakaz? Czy dlatego, że jest wartość, która porządkuje normy, nie? I jest ciekawa taka myśl u świętego Tomasza z Akwinu, żeby ruszyć klasyka. Ale to akurat się wiąże ściśle z tym wątkiem, z tym tematem. Otóż w sumie teologicznej tym głównym jego dziele jest taki temat, taki wątek, czy jest rzeczą godziwą zachować normę, choć w sumieniu uważa, moje sumienie mi mówi, że nie powinienem, że to idzie w złym kierunku. I Tomasz odpowiada, nie. Gdyby taki człowiek, który czuje powinność sumienia, postąpił wbrew sumieniu, a poszedł za normą, to grzeszy. Mhm. To jest zło. Że to sumienie, które oczywiście nie jest też dowolnością, bo on kształtowany według wartości, jest tą naczelną normą normującą decyzję człowieka. Prawda? Myślenie według wartości. I to był ten dylemat wartość czy norma. Czy dlatego postępuję, bo mi tak każe przykazanie, czy zachowuję przykazanie, bo wiem, że wartość, że za tym jest wartość.
Ale wartością jest też godność i odwaga.
Godność jest wartością, tak. Godność człowieka, godność, tak.
Taka odwaga jako naprawdę takie skrajne spojrzenie na siebie, właśnie w prawdzie. Myślę, że to w tym momencie jest wartość, bez której nie jest to możliwe. Bo to trzeba nielichej odwagi, żeby zobaczyć, że jest się, przepraszam, że użyję tego słowa, potworem. Potworem wobec innych, jako manipulatorem.
Ale to jest ten początek tego wyzwolenia siebie i początek wolności, prawda? Mm-hmm. I znowu mi się ta historia z kilkudziesięciu lat nasza buduje i Solidarność i potem stan wojenny i pamiętam, kojarzy mi się w tym momencie, przypomina wypowiedź Jana Pawła II tuż po stanie wojennym. I on bronił tej idei, tego ruchu Solidarność i mówi, to nie był ruch przeciwko, tylko za. Za wartościami, za godnością człowieka, za godnością pracy. Taka była ta myśl. Krótko, treściwie powiedziana istota sprawy. A tak trochę humorystycznie, to pewna rodzina, z którą jestem zaprzyjaźniony, kiedyś toczyła się wielka debata. No i było spięcie dwóch stanowisk i pada pytanie, ale dlaczego? Odpowiedziałem, dlaczego? Dlatego! Ale w podtekście to było właśnie nie to, że dowolność, tylko że no dlatego, bo to jest oczywiste, bo tak warto. Bo tak warto. Trzeba, bo taka jest powinność. Powinność bierze się z wartości, a nie z normy zewnętrznej, w stosunku do wartości. To wartości kształtują normy, a nie odwrotnie.
Kończąc zupełnie naszą audycję, to takie bardzo podsumowujące zdanie. Jak ojciec myśli, czy są sytuacje, które można uznać za beznadziejne, czy nie? Czy z każdej sytuacji da się wyjść uwikłanie? No bo to był nasz temat dzisiejszej nocnej pogadanki, rozmowy, bardzo fajnego takiego rozwałkowywania tego na różne strony. Ale, bo tak sobie myślę, bardzo ładnie sobie tutaj poteoretyzowaliśmy, ale żeby jednak dobrnąć do jakiegoś brzegu, czyli nie ma takiej sytuacji, z której nie da się rozwikłać ten węzeł gordyjski, który nam towarzyszy?
No, to jest pytanie na zupełnie odrębny blok refleksji i strasznie trudne. To znaczy, ja powiem tak, ja wierzę, że tak jest, ale powiedzieć z pewnością, absolutnie,
nie odważyłbyś,
że tak jest, bym się nie odważył, dlatego że za dużo znam sytuacji takich, praktycznych, gdzie osoba dochodzi do ściany albo już przeszła przez ścianę, bo jej już nie ma, bo nie widziała innego wyjścia. To łatwo się mówi, zrealizować o wiele trudniej. powiem tylko jako ksiądz, w końcu jestem księdzem, nie? Wierzę, że z Bożą pomocą, tak, z każdej sytuacji jest wyjście, bo jest nadzieja.
Początkiem jest, czy z Bożą pomocą, czy z pomocą psychoterapeutów, czy z pomocą wykładowców. Możemy też to zrobić poprzez choćby konferencję, która za tydzień będzie u ojców jezuitów Fundacji.
Tak, Wigilia. Bardzo zapraszam. Piątek od godziny 10, Szewska 18, a także sobota, gdzie warsztaty dwóch bardzo kompetentnych osób. Jedna z cenzusem pani profesor, druga tutaj była naszym też współgościem. Na stronie internetowej można program zobaczyć wina.org.pl, żeby łatwiej było, to są nawet kody QR na tej stronie, więc można sobie od razu zobaczyć, co tam jest i myślę, że będzie ciekawie.
Ten
zapraszam.
Dotyczący uwikłania, ale także wolności, tego, co się między jedną a drugą sferą dzieje, może wydawać się filozoficzne, ale tak naprawdę to jest samo życie, bo się z tym codziennie mierzymy i próbowaliśmy na początku, bo skończyliśmy filozoficznie, ale na początku były te historie z życia, które sprawiają, że uwikłanie może być tak naprawdę drogą, która zabija w nas jako nas, naszą tożsamość, nasze człowieczeństwo, naszą radość.
I dobrze, żeby się rozejrzeć wokół i odkrywać te bardzo subtelne czasami uwikłania.
Tak.
No, żeby żyć
pełnią
życia po prostu, żeby cieszyć, smakować się życia, bo ono jest warte
przede wszystkim
smakowania,
przeżywać je z poczuciem tego, że my je przeżywamy, my jako my, a nie pod czyjąś kontrolą, czy czyjeś przeżycia traktujemy jako swoje. Ryszard Wojtowicz program realizował, Łukasz Kaśmierczak i ojciec Grzegorz Dobroczyński. Wcześniej była z nami także Justyna Gin, Fundacja Winea.
Bardzo dziękuję. Ten czas tak szybko płynie, że
sobota
to jest
dzisiaj
przyspieszenie radiowe
przed nami. No tak, ale też na chwileczkę zwolnienie radiowe. Przyspieszenie, a jednocześnie zwolnienie. Ot, taki cud w radiu przy Berwińskiego 5.